Julmargo. Prawda Trojga. Rozdział 11. Moje małe haki. Zacząłem szukać połączeń do Wiednia. Najbliższy autobus odjeżdżał o 13:00 z dworca przy ulicy Suchej we Wrocławiu. Od razu jednak zorientowałem się, że ten autobus prawie się nie zatrzymuje po drodze, a kolejny przystanek miał być dopiero w Ołomuńcu w Czechach. Na szczęście Polanbus, czyli przewoźnik, który obsługiwał tą linię, miał w swojej ofercie odpłatne zatrzymanie na żądanie. Genialne dla takich miejscowości jak Kobierzyce i jakby specjalnie na taką okazję. Połączyłem się przez słowacki serwer VPN ze stroną Polanbusa i opłaciłem dodatkowy przystanek. Tak Eterna Corp nas nie wyśledzi. Dobra, mamy transport. Bez przesiadek około 7 godzin jazdy i będziemy na miejscu. Wystarczy, że podejdziemy na przystanek przy głównej drodze i około 13:25 odjeżdżamy. Przekazałem rodzeństwu i babci. Dzieci, poradzicie sobie dalej beze mnie? Skoro kierowca nie jest już potrzebny, to chciałabym wrócić na Widawę. Jesteście tacy mądrzy i do tego macie te zdolności. Zapytała nieśmiało Tereska. Przez chwilę patrzyliśmy na siebie zdezorientowani, aż po chwili ku mojemu zdziwieniu odezwał się Ignacy. Jasne, babciu, bardzo nam pomogłaś i nie ma potrzeby, żebyś dalej ryzykowała. Wróć do domu, odwiedź Krysię i czekajcie na nas. Może rodzice wrócą i będą cię szukać. Powiedział zdecydowanym głosem Gogo i przytulił babcię. Staliśmy z Julką oniemieli, bo wyglądało, że poza niezwykłą siłą nasz najmłodszy brat zyskał także odwagę. Tereska spojrzała na nas, a my pewnie skinęliśmy głowami. Gdy byliśmy razem, całą trójką, czuliśmy się pewnie i przynajmniej ja nie czułem strachu. Dziękuję, że rozumiecie. Proszę tu jeszcze trochę gotówki, na pewno wam się przyda. Babcia podała Julce 600 zł i 350 euro. Będę miała ze sobą cały czas mój telefon. Jeśli będziecie mieli jak zadzwonić od czasu do czasu, to dajcie znać. Będę się o was martwić, ale cały czas wierzę, że musicie odbyć tą podróż. A jak wrócisz na Widawę? Spytałem. Poczekam, aż odjedziecie, kawałek odejdę i zawołam Rybę. Mam u nich abonament. Na momenty, gdy nie mogę już patrzeć na swoje tiko, czasem babcia też musi pozwolić sobie na luksus. Zaśmiała się skromnie. Babciu, kochamy cię, dziękujemy za twoją pomoc i obiecuję, że znajdę jakiś bezpieczny sposób, żebyśmy mogli się z tobą kontaktować. Ustalmy jedną rzecz. Gdy któregoś dnia zadzwonimy, a ty będziesz podsłuchiwana, to zacznij od Teresa, słucham. Babcia skinęła głową i od razu wiedziała, o co chodzi. Ona zawsze mówiła o sobie Tereska, zdrobniale. To nie zdziwi podsłuchującego, a my będziemy wiedzieli, że linia nie jest bezpieczna. Chwilę później dotarliśmy do naszego przystanku i uściskaliśmy mocno babcię na pożegnanie. W odległości ukazał się jaskrawo-czerwony autobus, który zgodnie z planem zaczął zwalniać przy naszym przystanku. Spojrzeliśmy ostatni raz na Tereskę, która krótko ze wzruszeniem nam pomachała i odeszła. Wsiadłem pierwszy i zapłaciłem za naszą trójkę. Płatności gotówką były coraz mniej popularne, ale na szczęście w kluczowych momentach można było nadal z nich skorzystać. Tata zawsze powtarzał, że płatności gotówką obecnie to taka trochę szara strefa i możliwość uniknięcia podatków, ale gdy dostanie się paragon, to co innego. Dostaliśmy bilety, paragon i jednocześnie nikt nadal nie miał szans nas namierzyć. Oceniłem, że przynajmniej od 3 godzin agenci nie mają jak nas śledzić i spokojnie usiedliśmy na wolnych miejscach. Przez pierwsze 5 minut jechaliśmy, patrząc się w okna. Znaliśmy dobrze tę trasę. Niemalże co roku zimą jeździliśmy tędy z rodzicami do Szklarskiej Poręby. Tato zawsze opowiadał, jak wielokrotnie z dziadkiem Wiesiem wchodzili z ciężkimi plecakami i nartami na halę szrenicką. Ile razy wiał trochę silniejszy wiatr, wyciągi stawały i trzeba było iść kilka kilometrów pod górę na piechotę. Stałą historią była ta z 2006 roku, gdy dziadkowi ugrzęzła w głębokim śniegu cała noga z butem narciarskim. Tata musiał kopać ponadmetrową dziurę, żeby go wyciągnąć. Oczywiście znaliśmy tę opowieść z każdym najdrobniejszym szczegółem. Ale zawsze udawaliśmy, że nas bardzo interesuje i nie wiemy, jak się kończy. Widocznie dla taty było to ważne, by dosłownie co roku opowiadać nam o tych wspomnieniach z dziadkiem, a my sobie co najwyżej wywracaliśmy oczami, że znowu to samo. I śmialiśmy się do siebie. Marcel, musimy sprawdzić, co dalej. Odpalaj tablet babci i sprawdź, jakie są połączenia z Wiednia do Trydentu. Zakomenderowała Julia. Szybko zorientowałem się, że dojechanie do Wiednia jednym autobusem z Kobierzyc okazało się luksusem. Do Trydentu ze stolicy Austrii nie było ani jednego bezpośredniego połączenia. Co więcej, najszybsza trasa, jaką znalazłem na mapach, trwała ponad 9 godzin, a najbliższy pociąg po naszym przyjeździe odjeżdża dopiero następnego dnia o 5 rano. Na dworcu w Wiedniu będziemy około 20:15. Niestety, ale będziemy musieli trochę posiedzieć w poczekalni, przekazałem Julce. To wykluczone, to niebezpieczne. Ktoś się może zainteresować trójką dzieci siedzących tyle godzin pod ścianą, a poza tym nie znamy tego miejsca i nie chciałabym ryzykować żadnej niepotrzebnej akcji. Proszę, poszukaj nam taniego noclegu w okolicy, skomentowała nasza kierowniczka podróży. 450 zł, 560 zł, 800 zł. 244 zł za dobę. Niestety noclegi w tym mieście nie należały do tanich, ale nie mieliśmy wyboru. Wybrałem ten najtańszy. Podczas rezerwacji wystąpił jednak zupełnie inny, większy problem. Padło pytanie o datę urodzenia rezerwującego i Julki, 17 lat, nie wystarczyło. Zmieniłem w formularzu jej rok urodzenia na 2007 i rezerwację udało się dokończyć. Ale to było jednak tylko pół sukcesu. Pojawiła się informacja o konieczności okazania dowodu osobistego przy zameldowaniu. To stwarzało kolejne dwie trudności. W Julki dowodzie widniał 2009 jako rok urodzenia, a poza tym każde wczytanie naszych danych do systemu z dostępem do sieci mogło być pożywką dla agentów Eterna Corp. Mój mózg zaczął pracować szybciej. Wiedziałem jednak, że muszę zachować spokój i mogę skorzystać tylko ze swojej wiedzy i doświadczenia. Te niezrozumiałe wciąż dla mnie moce musiały poczekać. Nie mogliśmy dać się namierzyć. Korzystając wciąż z szyfrowanego połączenia, ściągnąłem ze sklepu aplikację EuroID. Od kilku lat w Unii Europejskiej był dostępny międzynarodowy system identyfikacji, coś jak nasz polski obywatel. Julia podała mi swój PESEL i zalogowaliśmy się. Następnie w trybie dewelopera, czyli programisty, zacząłem edytować lokalne pliki aplikacji. Najpierw zmieniłem rok urodzenia siostry, a potem na wszelki wypadek też nazwisko. Na niemiecko brzmiące Schmidt. Odłączyłem internet, odpaliłem aplikację. Udało się. 11 grudnia 2007 roku, 18 lat. Tak pokazywała teraz aplikacja. Przepustka do hotelu była gotowa. Zgodnie z planem dojechaliśmy do Wiednia po godzinie 20 i od razu udaliśmy się do Plaza Inn, gdzie mieliśmy spędzić noc. Dobry wieczór, w czym mogę pomóc? Zapytała po angielsku, ale z niemieckim akcentem recepcjonistka. Dobry wieczór, mam rezerwację u państwa na dzisiejszą noc. Płynnym, wręcz nonszalanckim angielskim, odpowiedziała Julka. Wyglądała nawet na więcej niż te jej nowe 18 lat i brzmiała, jakby odbiór rezerwacji to było coś, co robiła od lat. Pomyślałem sobie, że oglądanie bajek i filmów tylko po angielsku zrobiło swoje. Julka wymiatała. Oczywiście, proszę, pani dowód. Julia pokazała ekran EuroID z jej nową datą urodzenia i wymyślonym nazwiskiem. Recepcjonistka po chwili podziękowała. Bingo. Przeszło. Pomyślałem. A teraz proszę, dowody chłopców. Dodała zwyczajnie recepcjonistka. Julka zrobiła się zupełnie blada. Ręce zaczęły się jej trząść. Przez chwilę stała w bezruchu, aż wyraźnie zdenerwowana zwróciła się do mnie i spytała po polsku. Czy ty Masz wasze dowody? Jasne, proszę. Podułem jej nasze oryginalne polskie dowody, szeroko się uśmiechnąłem i puściłem oko. Wszystko miałem pod kontrolą.